Odkryjmy istotę celebracji eucharystycznej, która nadaje sens naszemu życiu, zachęcał ojciec święty Franciszek w Watykanie. Dzisiejsza katecheza rozpoczęła cykl poświęcony Eucharystii.
Papież przypomniał, że jest to tajemnica wiary, która ma dla nas fundamentalne znaczenie. W czasach prześladowań za cesarza Dioklecjana, jak podkreślił ojciec święty, chrześcijanie wyznawali: bez niedzieli nie możemy żyć. Nasze życie zamarłoby, gdybyśmy nie sprawowali mszy świętej.
Ojciec święty Franciszek pytał, co oznacza dla każdego z nas udział w ofierze mszy świętej, przystępowanie do komunii świętej.
Eucharystia jest cudownym wydarzeniem, poprzez które jesteśmy włączeni w zbawczą mękę i śmierć Chrystusa, który uobecnia się na ołtarzu, wskazał.
Czy szukamy tego źródła wody wytryskującej, by mieć życie wieczne, czyniącej z naszego życia duchową ofiarę uwielbienia i dziękczynienia, sprawiającą, że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie? To jest najgłębszy sens świętej Eucharystii, która oznacza dziękczynienie. Eucharystia oznacza dziękczynienie. Dziękczynienie Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, który nas ogarnia i przemienia w swojej komunii miłości.
Papież pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Słowa skierował również do Polaków.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W najbliższą niedzielę z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie już po raz 9 będziecie obchodzili w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, wspierając duchowo i materialnie braci i siostry na Bliskim Wschodzie. Bardzo dziękuję za to. Niech wasze modlitwy i ofiary będą dla nich konkretną pomocą i znakiem łączności ze wszystkimi, którzy cierpią dla imienia Chrystusa na całym świecie.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja.
Sejmowa Komisja Śledcza przesłuchuje Pawła Kunachowicza, byłego członka Rady Nadzorczej Amber Gold, który zapewniał spółce obsługę prawną.
Miał on złożyć zeznania już w połowie września, jednak komisja musiała przełożyć przesłuchanie ze względu na rozbieżne stenogramy z podsłuchów Marcina P., w których pojawiła się postać Kunachowicza.
Stenogram dotyczy jego osoby, to zapis rozmowy P. z Emilem Maratem, byłym doradcą zarządu Amber Gold, na temat planowanego przez ABW wejścia do spółki.
We wrześniu okazało się, że posłowie dysponują dwoma różnymi stenogramami przygotowanymi przez ABW. Komisja zwróciła się o ponowny odczyt rozmowy P. z Maratem.
Dysponujemy już nową wersją rozmowy, która, co ciekawe, jest zupełnie odmienna od dwóch pozostałych wersji, wskazuje członek komisji, poseł Jarosław Krajewski. Jak dodaje, zawarte tam informacje rzucają nowe światło na sprawę.
Dysponujemy trzecim stenogramem i ujawniono zupełnie nowe słowa, które miały paść w trakcie rozmowy pana Emila Marata z panem Marcinem P. Otóż okazuje się, że pan Emil Marat mówi do pana Marcina P. odnośnie pana Pawła Kunachowicza. Powiem panu jeszcze, tylko nie wiem, czy Paweł panu mówił. Paweł jest kolegą ministra Cichockiego. Oni byli razem u ministra spraw wewnętrznych. Oni razem byli w drużynie harcerskiej. I dalej w trakcie rozmowy pada pytanie, czy to jest ten moment, żeby zadzwonić do pana ministra Cichockiego, ponieważ pan Marcin P. sygnalizuje, że jutro mają pojawić się w firmie Amber Gold funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Poseł Jarosław Krajewski dodał, że zapis rozmowy sugeruje, iż był pomysł, jak zaprzestać działań instytucji państwa wobec Amber Gold.
Poseł wskazuje, że komisja chce sprawdzić, czy zarząd piramidy finansowej powoływał się na wpływy u byłego ministra spraw wewnętrznych.
Wyniki wewnętrznego audytu w sprawie warszawskiej reprywatyzacji są szokujące, ocenia członek komisji weryfikacyjnej minister Sebastian Kaleta.
Jak mówi, pokazują szereg nieprawidłowości, zaniedbań i chaos, jaki był w czasie rządów Hanny Gronkiewicz-Walcy w Biurze Gospodarki Nieruchomościami.
Mowa o audycie, którego wnioski stołeczny ratusz przedstawił na październikowej konferencji. Prezydent stolicy, powołując się na nie, przyznała wówczas, że były nieprawidłowości, ale winą za nie obarczono urzędników biura. Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła, że nie zgłaszali oni do niej wątpliwości w sprawie reprywatyzacji.
Minister Sebastian Kaleta, członek komisji weryfikacyjnej, zwraca uwagę, że przez 11 lat nie było widać żadnych oznak tego, by prezydent Warszawy przeciwdziałała możliwym nieprawidłowościom w podległych jej biurach.
Hanna Gronkiewicz-Waltz kompletnie nie panowała nad tym, co się dzieje w zakresie reprywatyzacji. Przypominam, że w latach 2011-2014 bezpośrednio osobiście nadzorowała pracę biura zajmującego się reprywatyzacją i audytorzy nie zostawili suchej nitki na pracy tego biura, co tylko pokazuje, że Hanna Gronkiewicz-Waltz ma obowiązek stawić się przed komisją, powinna odpowiedzieć na trudne pytania, bo co więcej, w samym audycie kilka stron poświęcono bezpośrednio informacjom, które otrzymywała Hanna Gronkiewicz-Waltz w o naradach, w których uczestniczyła dotyczących reprywatyzacji, co jasno wskazuje, że od początku sprawowania urzędu prezydenta miasta miał pełną wiedzę o tym, jak przebiega proces prywatyzacji, miał pełną wiedzę o wątpliwościach, a przez 11 lat niestety nie czyniła wiele, by im przeciwdziałać.
Szokujące, jak mówi nasz rozmówca, jest także to, że audytorzy sami stwierdzają, iż bałagan jest tak duży, że nie są w stanie powiedzieć, ile obecnie jest prowadzonych postępowań zwrotowych.
Sebastian Kaleta podkreśla, że niekorzystnych dla ratusza wniosków z audytu jest o wiele więcej. Być może wkrótce odniesie się do nich komisja.
Wewnętrzny audyt w sprawie warszawskiej reprywatyzacji obejmuje lata 1990-2016. Mowa w nim o 175 adresach.
Jeszcze przez godzinę autostrada A1 pomiędzy węzłami Lisewo i Tużno będzie zablokowana.
Na odcinku tej trasy, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, trwają ćwiczenia służb ratowniczych. Polegają one na symulacji wypadku. Ruch odbywa się przez pobliski MOP, czyli miejsce obsługi podróżnych.
A ćwiczenia na drodze łączącej Gdańsk z Łodzią zostały zorganizowane po raz kolejny.
Niemal w całym kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, a na południu miejscami rozpogodzenia. Miejscami słaba mżawka lub deszcz, po południu na szczytach Tatr słaby śnieg.
Temperatura maksymalna przeważnie od 7 do 10 stopni, w Kotlinach Sudeckich i na północy kraju chłodniej, tam od 5 do 7 stopni.
Wiatr słaby na wybrzeżu i we wschodniej połowie kraju, miejscami umiarkowany i porywisty, wschodni i południowo-wschodni.
A na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.